Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Południe za nami, a w studiu pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym temacie, mianowicie o projektowaniu smaku. To brzmi trochę tak jak taka nowomowa współczesna, teraz wszystko się projektuje, czyli moda na jedzenie, tak moglibyśmy powiedzieć, czy to zupełnie nie ma nic wspólnego z nową kolekcją żywieniową?
Nie, wydaje mi się, że nie. To jest coś właściwie, o czym nie myślimy, ale no, jakieś takie tęgie głowy nad tym pracują, czyli powstają specjalne laboratoria, w których naukowcy, którzy są dobrze opłacani i wysoko stymulowani do osiągania zysków, produkują czy też projektują dla nas żywność, która ma właściwie być no, w pewnym sensie taka oszukańcza dla naszego mózgu. Nie wiem nawet, jak to dobrze określić, ale...
Czyli ma być taka, żebyśmy chcieli ją jeść, tak, i kupować, tak? Może tak najprościej.
To znaczy ona, powiedziałbym, ma nie dawać nam sytość, a ma dawać nam przyjemność. Czyli no, pewnie będziemy to rozwijali, ale no, taka jest idea projektowania współczesnej żywności. Producent żywności zrobi wszystko, żebyśmy kupili tych jego produktów jak najwięcej. No, w związku z tym wykorzysta wszystkie swoje umiejętności i wykorzysta wszystkie możliwości współczesnej techniki do tego, żebyśmy tą żywność po prostu nadkonsumowali.
A nie jest tak, że my jesteśmy jakoś zaprogramowani czy zakodowani w związku z tym, że jednak większość z nas była karmiona mlekiem matki i mówiąc metaforycznie, wyssaliśmy zapotrzebowanie na jedzenie czy na określony rodzaj jedzenia wraz z mlekiem matki, bo mleko matki ma określone smaki, określoną zawartość.
Tak, oczywiście jest taka spiskowa teoria dziejów, która mówi o tym, że projektanci żywności wzięli pod uwagę wzorzec mleka matki i z tej perspektywy przygotowali dla nas takie przekąski, które właśnie ze względu na skład i ze względu na stosunek tłuszczu i cukru przypominają to mleko. I jakby teoria ta wzięła się stąd, że my, kiedy się rodzimy, kiedy no, wiadomo, że musimy bardzo szybko przybierać na wadze i kiedy musimy bardzo szybko się rozwijać, potrzebujemy odpowiedniej ilości energii. W związku z tym biologia stworzyła mleko matki tak, żebyśmy po prostu je jedli bez końca, tak? To znaczy, żebyśmy jedli ponad miarę, żebyśmy byli na dodatnim bilansie energetycznym, żebyśmy zjadali tej energii, tych składników odżywczych na tyle dużo, żebyśmy mogli rosnąć, przybierać na wadze i stać się no, dużymi, dorosłymi, sprawnymi ludźmi. W związku z tym idea jest taka, że skoro człowiek ma zakodowane gdzieś tam głęboko w swoich genach jedzenie ponad miarę właśnie produktów o takim, a nie innym składzie i o takim, a nie innym stosunku cukru do tłuszczu, to w związku z tym współcześni naukowcy postanowili to wykorzystać i przemycili właśnie ten kod z tego mleka do współczesnych produktów spożywczych i jakby biorąc pod uwagę skład tych rzeczy, jeżeli byśmy analizowali, jakie są wartości i jaki jest stosunek, to okaże się, że współczesne ciastka, lody, przekąski mają właśnie dokładnie taki skład i taki stosunek tłuszczu i cukru, jak mleko matki.
No teraz, właśnie, to jaki skład ma to mleko matki? Jaki to jest stosunek?
To jest stosunek 2:1.
Cukier do tłuszczu?
Tak, tak. Tylko pytanie jest, czy jest to przypadek, czy wydarzyło się to tak, że na drodze prób i błędów produkcji żywności, testowania wielokrotnego, sprawdzania, wyszedł taki, a nie inny wynik przypadkowo i w związku z tym tak ta żywność została zaprojektowana? Czy też już od samego początku to mleko było pierwowzorem dla zbudowania czegoś takiego, co z punktu widzenia właśnie naszego mózgu no jest trudne do zatrzymania i mamy ciągle ochotę to jeść bez końca i ten bliss point, czyli ten punkt błogości, kiedy mamy wielką satysfakcję, ale nie odczuwamy sytości, no zostaje aktywowany. Musimy pamiętać o tym, o czym właściwie dzisiaj po pierwsze mówi się bardzo mało, a po drugie trudno rozważać te aspekty z perspektywy dzisiejszego życia, kiedy po prostu jest to życie w takim dobrostanie, ale nasze organizmy zostały zaprojektowane przez biologię w czasach niedoborów, to znaczy w nas ciągle są geny naszych praprzodków, którzy żyli w sytuacji, kiedy tego jedzenia było mało, za mało i kiedy trzeba było je zdobywać. W związku z tym nasz organizm jako takie preferowane źródło energii zawsze będzie traktował węglowodany, czyli cukier. I to mamy jakby biologicznie zakodowane, ale też mamy zakodowane to, żebyśmy jedli ponad miarę. I to jest może takie najbardziej przykre z perspektywy dzisiejszych czasów, ponieważ te nasze geny kłócą się ze środowiskiem, w którym żyjemy. To znaczy nasze geny są zaprojektowane tak, żebyśmy tkankę tłuszczową odkładali i właściwie nasze organizmy mają za zadanie wykorzystać każdy element dodatkowej możliwości odkładania tkanki tłuszczowej z perspektywy naszego przeżycia. To znaczy nasze organizmy właściwie tak antycypują, że przyjdzie okres głodu, który właściwie nie przychodzi, że przyjdzie okres takiej drapieżnej zimy, jak na przykład teraz, kiedy ta żywność będzie bardzo trudna do zdobycia, w związku z tym przygotowują się na ten efekt zimowy. Natomiast no jak patrzymy na zewnątrz, jest 15 stopni czy 20 na minusie, a nasze lodówki ciągle są pełne, prawda? Więc te nasze prastare geny, które oczekują głodu, napotykają na pełne lodówki, no i stąd rodzi się pewna taka dysharmonia naszego funkcjonowania i przejadanie się cukrem, który później się odkłada.
No tak, ale tkanka tłuszczowa jest nam potrzebna, choćby żeby przetrwać trudne warunki atmosferyczne, jak pan powiedział. Natomiast wracając do punktu wyjścia, producenci cały czas tak kombinują, mówiąc kolokwialnie, żeby to jedzenie było coraz smaczniejsze i coraz bardziej uzależniające, tak?
Z tym uzależnieniem bym uważał, dlatego że my właściwie nie wiemy, czy to jest uzależnienie, czy to jest jakaś kwestia związana z bodźcem takim behawioralnym. Trudno powiedzieć. To znaczy większość osób uważa, że my nie uzależniamy się od cukru i na przykład dowodem na to jest to, że w każdej szufladzie w kuchni znajduje się kilogram cukru, który na przykład używamy, nie wiem, do słodzenia herbaty czy robienia ciasta, ale nikt z nas tego cukru po prostu łyżkami w siebie wieczorem czy w ciągu dnia nie pakuje.
Ale go zamieniamy, panie Michale. No, bierzemy cukierek, czy bierzemy kawałek czekolady, kawałek ciasta, więc
no
bo to jest atrakcyjniejsze. Tak,
ale ta żywność już jest zaprojektowana i właśnie to jest to, o czym mówimy, że sam cukier nie stanowi dla nas takiego bodźca, którego nie moglibyśmy powstrzymać. To znaczy posiadanie cukru w kuchni nie jest wystarczającym powodem do tego, żebyśmy sam w sobie go spożywali. W przeciwieństwie na przykład do heroiny, prawda? Jeżeli ktoś by był uzależniony od narkotyków i miałby kilogramową torebkę takiego białego proszku, to na pewno by z niej korzystał. Więc my w ten sam sposób nie uzależniamy się od cukru, jak na przykład od narkotyków, ale właśnie producenci żywności wykorzystują nasze takie biologiczne, zakodowane głęboko potrzeby właściwie połączenia tego cukru z tym tłuszczem i uzyskania takiej struktury i takiej smakowitości, która później jest dla nas bardzo trudna do powstrzymania. Więc powiedziałbym, że my nie uzależniamy się tak stricte od słodkiego, ale przegrywamy ze smakowitością produktów. Ta smakowitość bierze górę nad nasz rozsądek i za to dzisiaj odpowiada przemysł spożywczy, czyli za taką produkcję takiej żywności, która będzie miała ten punkt błogości w takim miejscu, kiedy nie będziemy osiągali absolutnie uczucia sytości, ale będziemy odczuwali potrzebę ciągłej konsumpcji. No i w związku z tym każdy z nas to wie, że jak otworzy ptasie mleczko, to nie zatrzyma się ani na jednym, no takim prostokąciku, ani najczęściej nie zatrzyma się
na wagoniku,
na pięterku, tylko właśnie pójdzie cały wagonik, czyli całe to opakowanie prędzej czy później i właściwie o to w tym wszystkim chodzi. Tych technik, których używają producenci żywności jest bardzo dużo i między innymi jest taki efekt znikającej żywności, czyli taki vanishing. Generalnie chodzi o to, że ta żywność, a propos właśnie tego ptasiego mleczka, jest projektowana tak, że ona absolutnie bardzo szybko rozpuszcza się w naszej buzi. Zobaczmy, że jak włożymy tą czekoladę, to właściwie ona się rozpuszcza pod wpływem ciepła naszego ciała, czyli w ustach mamy 36,9 i to jest wystarczające do tego, żeby tą czekoladę tak pięknie rozpuścić, która później tak wspaniale na nas oddziałuje.
Tak, stąd to określenie niebo w gębie,
no
tak?
No właśnie. Później to ptasie mleczko takie lekkie zaczyna też się rozpuszczać i to wszystko powoduje, że my właściwie absolutnie nie mamy świadomości tego, że my dostarczamy sobie jakąkolwiek energię, prawda? To jest tak zaprojektowane, żeby właściwie ta energia przenikała i znikała i żebyśmy tego nie czuli. To samo dzieje się na przykład z chipsami, które są takie absolutnie cieniutkie, prawda? Że my je wkładamy do buzi i właściwie trzy ruchy i ich nie ma. W związku z tym nie czujemy, że jemy i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem jeszcze powiedzieć o pewnym takim bardzo interesującym eksperymencie. Mianowicie zamknięto w pokoju osoby, powiedzmy sobie na tydzień, tak, w którym miały dostępną wyłącznie żywność nieprzetworzoną, czyli miały takie tradycyjne, powiedziałbym, produkty, które można by kupić, no pewnie w dobrze zaopatrzonym sklepie, ale nie była to żywność przetworzona, czyli nie było mowy o tym blispoincie i pozwolono tym osobom jadać dowoli, czyli ab libidum, jak to byśmy powiedzieli fachowo, do uzyskania uczucia sytości. I te osoby przez jakiś czas żyły w takich warunkach i naukowcy mierzyli, jaka jest ilość spożywanej energii przez te osoby. I później tą samą grupę pozostawiono, ale w zupełnie innych warunkach i w kuchni na ten sam okres czasu pozostawiono im wyłącznie przetworzoną żywność, czyli taką właśnie, która została zaprojektowana w gruncie rzeczy po to, żebyśmy jedli jej dużo i żeby było przyjemnie. I następnie porównano, jaka ilość energii została spożywana w tych dwóch sytuacjach przez te same grupy, aby osiągnąć sytość. I co się okazało, że w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia wyłącznie z żywnością przetworzoną, średnio te osoby zjadały w ciągu dnia o 500 kilokalorii więcej. Następnie ten eksperyment powtórzono w różnych warunkach, między innymi w Japonii. I w Japonii okazało się, że to uczucie sytości Japończycy uzyskiwali, kiedy zjadali aż 800 kilokalorii więcej. I takie eksperymenty absolutnie pokazują nam, że jeżeli będziemy jadali przetworzoną żywność, to taką samą sytość, czyli właściwie ten moment, kiedy przestajemy jeść, będziemy osiągali na dużo wyższym poziomie energetycznym niż wtedy, kiedy będziemy jedli żywność nieprzetworzoną. I to jest bardzo ważne i takie eksperymenty pokazują, jak bardzo środowisko, w którym żyjemy, które zostało stworzone właściwie przez producentów żywności, zostało zaprojektowane tak, żebyśmy nie osiągali tego limitu naszego zapotrzebowania, tylko żebyśmy przekraczali. Stąd nie ma się co dziwić, że potem 70% ludzi żyjących w krajach rozwiniętych ma nadwagę lub otyłość.
Bardzo dziękuję. Wszystko to interesujące niezwykle, jak biologia i projektowanie smaku zmieniły sposób, w jaki jemy. O tym dzisiaj mówił pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
A państwu życzymy smacznego. No, poziom głodu mój naprawdę drastycznie wzrósł po tych opowieściach. No, ale z większą świadomością być może będę do tego podchodzić, no co tak. Jem i ile jem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Powiedzmy sobie dobrze.